Serdecznie pragnę pozdrowić wszystkich braci i sióstr, którym nie miałem możliwości przywitać się osobiście. Serdecznie witam słowem naszego Pana pokój, proszę o siostrę. Zanim przystąpimy do naszego rozważania, pragnę moim jest przekazać serdeczne, braterskie pozdrowienia, jakie przekazuje pozostała moja rodzina, a także pozostali bracia i siostry ze zboru Chorzowie, którego jestem członkiem, a osobiście serdecznie braterstwo pragnęli też pozdrowić braterstwo Gordowie, które dobre to na pewno wszyscy znają, więc wszyscy ci serdecznie braterstwo pozdrawiamy. Sprawia mi radość, że mam przywilej ten na tym miejscu tu stanowić. Muszę się przyznać braterstwu z pewnym wstydem, że Bóg mi dawał przywilej, że myślę, że we wszystkich zborach w Polsce miałem po kilkanaście razy przywilej gościć, ale przynoszę, jak jeszcze nigdy nie byłem, jakoś się tam układało, dlatego niejakiej złej woli, a ty jakoś nie wychodziło nic. Korzystając z tego przywileju i sposobności, jakie bracia mi powierzyli, pragnę wyjść do dobrego Słowa Bożego i z niego, abyśmy wyciągnęli pewną lekcję. Nauka Słowa Bożego, tak jak nam wszystkim jest wiadomo, dostarcza nam wiele nauk, nauk doktrynalnych, a również i nauk do naszego życia. Jednak zastanawiam się nad tym i zawsze zauważam, że doktryny są nam potrzebne i ważne. Można po części doktryny opanować i nauczyć się, jeżeli człowiek do tego ma starania, a trochę pamięci będzie posiadał. Ale myślę, że druga strona, jeżeli chodzi o nasze życie, to całe życie się uczymy i ciągle widzimy jeszcze niedosyt. Myślę, że będziemy kończyć naszą pielgrzymkę, a jeszcze będziemy widzieli, że wiele nam będzie brakowało. Dlatego też w tej chwili chciałbym się zastanowić z braterstwem nad takim tematem, oczywiście, tak jak powiedziałem, niedoktrynalnym, dotyczącym naszego życia. Za podstawę naszych rozważań chciałem się posłużyć jednym psalmem, myślę, że tak samo dla braterstwa jest dobrze znany, bo jako dzieci w młodości my się to musieli na szkółce nieraz uczyć. Będzie to słowa psalmu 15, a psalm ten się składa z 5 wersetów. Przeczytajmy go według Biblii Gdańskiej. Panie, któż będzie przebywał w przybytku Twoim? Któż będzie mieszkał na świętej górze Twojej? Ten, który chodzi w niewinności i czyni sprawiedliwą, a mówi prawdę w sercu swoim, który nie obmawia językiem, nic złego nie czyni bliźniemu swemu, ani zelżywości kładzie na bliźniego swego, przed którego oczyma wzgardzony jest niezbożnik, ale tych, którzy się boją Pana, ma w uczciwości, który choć przysięże, szkodą swoją nie odmienia, który pieniędzy swych nie daje na lichwę i daru przeciwko niewinnym nie przyjmuje. Kto to czyni, nie zachwieje się na wieki. Jak patrzymy na inne tłumaczenia, szczególnie Biblia Warszawska, to taki tytuł temu psalmu nadała, że mieszkańcy Domu Bożego. Tak nazwali ten psalm. Psalmista zadaje pytanie i jak rozważamy, zastanawiamy się nad tym psalmem, to jest pokazane kilkanaście warunków, które wspomnimy na podstawie nauki Słowa Bożego. Proszę braterstwa, przybytek, to wiemy, jak w literalnym, ziemskim znaczeniu jest pomieszczenie przeznaczone dla pewnych celów. Mówimy, że przybytki kultury i inne rzeczy nazywamy. Pamiętamy, że Pan Bóg też kazał zbudować przybytek dla narodu izraelskiego i wiemy, że Pan z narodem izraelskim się spotykał. A ściśle mówiąc, jeżeli psalm powiedział, kto może przebywać w przybytku Twoim, Panie, to braterstwo jesteśmy świadomi. Jeżeli by rozważali ten przedmiot o przybytku, to mamy powiedziane, że ściśle w przybytku mogli przebywać tylko kapłani i lewici. Izrael do tego przybytku się przybliżał. Na wzór przybytku na puszczy pamiętamy, że była zbudowana świątynia Salomona, i tak samo posiadała pewne przydziały. Mamy opisane w księgach kronik, że również byli postanowieni pewni odźwierni, którzy strzegli tych wszystkich pomieszczeń. I proszę braterstwa, jeżeli mówimy, kto będzie mógł przebywać w przybytku Twoim, to pamiętamy słowa Pana naszego Jezusa Chrystusa, który wypowiedział, jakoby można obrazowo, 16 rozdział Ewangelii Świętego Łukasza, werset 9. On powiedział: ja ci wam powiadam, czyńcie sobie przyjaciele z mamony niesprawiedliwości, a gdy ustaniecie, przyjęli was do wiecznych przybytków. A więc wiemy, że wieczne przybytki to nie znajdują się na tej ziemi, o których chcemy rozmawiać. Aby gdy ustaniecie, przyjęli was do wiecznych przybytków. Księga Objawienia Świętego Jana, również rozdział 21, nam podaje, że takim przybytkiem będzie Kościół Boży. W przyszłości uwielbiony Kościół Boży. Przez cały wiek ewangeliczny Pan przygotowuje ten duchowy przybytek. I dlatego nasuwa nam się pytanie, dlaczego psalmista zadaje takie pytanie? Panie, któż będzie przebywał w przybytku Twoim, abyśmy naszym językiem powiedzieli: Panie, któż będzie przebywał w Twoim świętym kościele? Czyli poza którą zasłoną, tak jak my to nazywamy. Proszę Państwa, zadajemy sobie pytanie. Dlaczego sobie zadajemy pytanie? Tak jak wcześniej powiedziałem, że patrząc na samych siebie, widzimy niekiedy w naszych ciałach, w naszych pragnieniach, usiłowaniach pewne niedomagania. I w związku z tym pytamy, jak daleko nam brakuje i jak tak często w różnych naszych trudnościach życia patrzymy, że nam wiele brakuje, na to stawiamy pytanie. Kto będzie przebywał w przybytku Twoim? I dalej jeszcze psalmista powiedział, że nie tylko w tym przybytku, ale kto będzie mieszkał na świętej górze Twojej. Myślę, jako badającym naukę Pisma Świętego, jest nam nietrudno odpowiedzieć, co to jest górą Pańską. Znany nam dokładnie werset przez proroka Bożego Izajasza, 2 rozdział 2 wersetu. Nie będę komentował tego, ponieważ bracią i siostrom dobrze jest znany. I dlatego, proszę Państwa, spróbuję na podstawie tych dwóch pytań sobie odpowiedzieć. Psalmista jakby w tych słowach chciał przedstawić i odpowiedział na dwa pytania. Po pierwsze, kto będzie przebywał, kto będzie tym duchową świątynią, kościołem, a drugie przedstawia, jakby można powiedzieć, ziemską fazę Królestwa Bożego, tak jak wiemy, kto do tej fazy będzie należał, a nawet jeszcze szerzej można by powiedzieć, pokazana jest cała ludzkość, która będzie pragnęła dojść do społeczności z Bogiem. Mówi, że ten, który chodzi w niewinności. Nowe i inne tłumaczenia, po sprawdzeniu kilka innych tłumaczeń jest powiedziane, te, którzy je nienagannie, a inne tłumaczenia mówią, który żyje bez skazy. Widzimy, jak wielki wymóg, jak wysoko jest postawione ten, który żyje bez skazy. Myślę, że świadomi tego jesteśmy, jeżeli mówimy, że kto tam do Kościoła Bożego będzie należał, to rzeczywiście musi taki charakter posiadać. Bez skazy wiemy, co to jest, jeżeli byśmy prostym słowem powiedzieli, skaza to blizna, plama, wada, usterka, czy jakikolwiek zakrót. I dlatego wiemy, co posiada jakąś skazę w życiu ziemskim, to jest coś, co jest drugiego gatunku, prawda? A myślimy, że tacy tam się nie mogą znajdować, którzy mieli być drugiego gatunku. Psalmista powiedział, że żyje nienagannie, nie zasługujący na naganę, ani inaczej bez zarzutu. Prorok Boży psalmista w innym psalmie podkreśla i mówi, że patrząc na życie tych, którzy by tam mieli należeć, mówi 37 psalm, a werset 37. Spojrzyj na niewinnego, a przypatrz się szczerym, że ostatnie rzeczy takiego człowieka są spokojne. Dla tych, którzy pragną, starają się czynić, chodzą w niewinności, Pan zapewnia i udziela swojego świętego błogosławieństwa. Psalm 84, rozdział 12, werset czytamy. Pan udziela, a nie odmawia coś dobrego tym, którzy chodzą w niewinności. Proteczko, kiedy patrzymy na Stary Testament, to dopatrujemy się, można by tu wiele wymienić takich, o których powiedziane, że ich życie było i pragnęli tak postępować, chodzić w niewinności. Prorok, który przeżył wiele trudności, doświadczeń, Job, to czytamy w jego 27 rozdziale, kiedy jego nieprzyjaciele mu zarzucali, że to cokolwiek na niego przychodzi, to na pewno sobie na to zasłużył. To w 27 rozdziale i 5 wersecie tak się tłumaczy. Nie daj Boże, żeby was miał usprawiedliwiać, póki lech we mnie nie odstąpię od niewinności mojej. Tak właśnie Paweł powiedział. Protestwo na punkcie niewinności. Wiemy, że możemy być doświadczani przez wielu ludzi, a szczególnie w tym czasie złym, kiedy nam przyszło żyć. Jeszcze bym wspomniał na innego męża Bożego, który właśnie przez Słowo Boże jest nazwany, że był wielce przyjemnym. Jest to prorok Boży Daniel, 6 rozdział, a werset 22. Daniel się tłumaczy przed królem takimi słowami. Czytajmy te słowa. Mówi: Bóg mój posłał anioła swego, który zamknął paszczenkę lwom, aby mnie szkodził i aby mnie nie szkodziły. Dlatego, że się przed nim znalazła niewinność we mnie. Owszem, ani przed tobą, królu, nic swego nie uczyniłem. A więc zauważmy, mówi, że nie tylko przed ludźmi, ale i przed tobą, królu, nie uczyniłem nic złego, czyli wspomina o swojej niewinności. Świadectwa, myślę, że najważniejsza sprawa to nie niewinność przed ludźmi, świadectwo. Może ktoś na przykład tak pokazywać, ale myślę to, co wewnątrz czujemy, a nasza niewinność, aby taka była przed obliczem Bożym. Apostoł Święty Paweł w liście do Efezjan, 1 rozdział i werset 4 mówi tak. Jako nas wybrał w nim przed założeniem świata, abyśmy byli świętymi, nienaganymi przed obecnością jego miłości. Myślę, że świadectwo, że o niewinności to spotykamy, pamiętam, jak kiedyś pracowałem, to w dziale personalnym pisało o ludziach różnych. Kiedyś miałem możliwość tam wejrzeć do takich aktów, było napisane, że ten jest nienaganny, albo ten jest niewinny, nawet tak pisano. Ludzie światowi taki się posługiwali. Pamiętamy też, bracia i siostry, że ogólnie mówiąc, szczególnie apostoł święty Paweł, kiedy przedstawiał braci służących, to powiedział, że starszy ma być jaki? Starszy ma być nienaganiony. No nie myślę, że przejdziemy przez nasze życie i że może nigdy niczym się nie potkniemy. Myślę, że nie. Ale myślę, że mamy jak najbliżej tego wzoru się znajdować. Idąc dalej, bratestwo, na temat tego można by cały temat mówić. Przejdźmy dalej. Drugi warunek mówi: czyni sprawiedliwość. Czyni sprawiedliwość. Na temat sprawiedliwości, jak wiemy, można dużo mówić, pisać, śpiewać, ale nie czynić sprawiedliwym. Wiemy, że Słowo Boże nam wyraźnie mówi, że sprawiedliwość i sąd są gruntem stolicy Bożej. Proszę Państwa, myślę, że sprawiedliwość jest jednym z dowodów naszego synostwa. Pamiętamy, że w Starym Testamencie Pismo Święte wyraźnie mówi o pierwszym mężu Bożym, który poniósł w ofierze swoje życie. Apostoł święty Paweł, kiedy przedstawiał bohaterów wiary w liście do Hebrajczyków, 11 rozdział i 4 werset, to tak mówi. Wiarą lepszą ofiarował ofiarę Abel Bogu niż Kain, przez którą świadectwo otrzymał, że jest sprawiedliwy. Jako sam Bóg świadectwo dał o darach jego, a przez to umarłszy jeszcze mówił. Świadectwo sprawiedliwego Abla mówi, że po śmierci jeszcze mówi. Pamiętam jeden taki artykuł, gdzie autor wykładów Pisma Świętego to słowo tak pięknie mówi. A co to znaczy, mówi? O ludziach można książki napisać, można mówić, a o niektórych można tylko jednym słowem to podkreślić. Że mówił, że jego życie mówiło za życia, a jeszcze jest jego czyny, jego postępowanie jeszcze nawet i po śmierci będą mówić. I dlatego, mówiąc o sprawiedliwości, pamiętamy błogosławieństwa, które Pan obiecał tym, którzy tak żyją. Ewangelia świętego Mateusza, 5 rozdział, 6 werset. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, aby oni nasyceni będą. Łaknąć i pragnąć sprawiedliwości. Co to znaczy? Myślę, bratestwo, że miłować sprawiedliwość, boleć nad niesprawiedliwością, w jakiej wzdycha nieszczęśliwa ludzkość. i dąży do sprawiedliwości w swoich własnych słowach, czynach, na ile tylko nas stać. Obywatelstwa takie nasze ma być szczere pragnienie. Myślę, że nie tylko sprawiedliwość się będzie ukazywać w naszym życiu, ale myślę w naszych mowach, w naszych wydawaniach osądów o innych. Musimy być jak najbliżej tego właśnie szlachetnego czynu, który Słowo Boże nas zachęca. Pismo Święte mówi, że w całej pełni będziemy nasyceni sprawiedliwością, ale już nie w tym życiu. Psalm 17 rozdział i werset 15. Ale ja w sprawiedliwości oglądam oblicze Twoje, gdy się osucę, nasycą, będę obrazem obliczności Twojej. Gdy się osucę, będę nasycą, obrazem obliczności Twojej. Słowa napomnienia apostoła świętego Pawła, bracia i siostry, które nam są znane, 2 rozdział i 19 werset 2 listu do Tymoteusza mówi tak. Niech odstąpi od niesprawiedliwości wszelki, który mianuje imię Chrystusowe. Niech odstąpi od niesprawiedliwości. Myślę, że w różnych sprawach naszego życia możemy się narażać i znowu, tak jak powiedziałem, że można by to szeroko komentować. Ja tylko niektóre z tych punktów pragnę zasygnalizować. Gdzie mówi, że nie odstąpi od niesprawiedliwości, ona się może w różnych sprawach okazywać, dlatego myślę, że to powinno dla nas być przestrogą, a na ile możliwości w naszych ciałach jak najbliżej tego mamy być. Następny warunek mówi prawdę w sercu swoim. Inne tłumaczenia oddały ten werset. I zachowuje w swoim sercu prawdę. Mówi prawdę w sercu swoim. Bracia i siostry, myślę, że tu jest myśl mówić prawdę z czystych pobudek. Wszystkich pobudek prawdy miłować. Protestwo często mówimy nieraz, bracie albo siostro, ile tam jesteś w prawdzie, albo ile ja jestem w prawdzie. Pamiętam, że urzędnik bezpieczeństwa, przed którym musiałem złotówkę zdawać, zapytał się tak, a od kiedy to w tej prawdzie jesteście? A ja powiedziałem, proszę pana, ja się w prawdzie urodziłem, ja tam w tej prawdzie żyję. Mówię, tak rodzice wychowali. Skądś tam słyszał i mówił, odkąd to jesteście w prawdzie. Protestwa, jak powiedziałem, można mieć prawdę na ustach, ale z głębi serca nie. Na ustach ją można mieć. I dlatego też pamiętamy słowa świętego apostoła Pawła, kiedy przedstawiał i mówił braciom, w jaki sposób starał się Ewangelię Bożą przedstawiać. 1 Tesaloniczan, 1 rozdział i 5 werset. Gdyż Ewangelia nasza nie była u was tylko w głowie, ale też i w mocy, w Duchu Świętym i we wszelkim upomnieniu, jako wiecie, jakośmy byli między wami i dla was. A więc Ewangelia nasza nie tylko była na ustach, że prawdę można mieć na ustach. Salomon mówi, że miłosierdzie i prawda niech cię nie opuszczają. Uwiąż je u szyi twojej i napisz na tablicach twojego serca. Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus, pamiętamy, powiedział, przyrównał człowieka do gospodarza i powiedział tak, że dobry człowiek z dobrego skarbu wynosi rzeczy dobre, a zły człowiek ze skarbu wynosi rzeczy złe. I dlatego, proszę Państwa, myślę, że to wypływa to, co przedstawiamy, mówimy, czyli wypływa z naszego serca. W związku z tym mamy do prawdy, tak jak psalmista Dawid mówi, w zakonie pańskim jest słuchanie jego, a w zakonie pańskim będzie rozmyślał we dnie i w nocy. Proszę Państwa, myślę, że prawdę należy pochować. Zawsze ona będzie płynąć ze szczerych pobudek, jeżeli prawdę będziemy naprawdę kochać. Mówienie prawdy również jest to bardzo ważna rzecz, Państwo. I dlatego zauważmy, że na tle mówienia prawdy między poświęconymi w naszych czasach są różne doświadczenia. I dlatego, proszę Państwa, jest to jeden z bardzo ważnych warunków. Idąc dalej, psalmista powiedział, że który nie obmawia językiem swoim. Dalszy warunek, który nie obmawia językiem swoim. Słowa apostoła świętego Jakuba, 4 rozdział, 11 i 12 werset czytamy. Nie umawiajcie jedni drugi bracia, kto omawia brata i potępia brata swego, omawia zakon i potępia zakon, a jeśli potępia zakon, nie jesteś czynicielem zakonu, ale sędzią. Jeden jest zakonodawca, który może zbawić i zatracić, ale ty, kto jest, to potępiasz drugiego. Apostoł wyraźnie przedstawia, że prawo tylko może, według prawa, dokładnie może sądzić Pan. My nie znamy niekiedy to, co się u kogoś w głębi serca znajduje. Mówi prawdę, braterstwo. Pamiętamy słowa wypowiadane przez nasze usta, jakie powinny być. I apostoł święty Paweł w liście do Efezjan, 4 rozdział 29 werset mówi tak. Żadna mowa plugawa niech z ust waszych nie pochodzi, ale jeśli która jest dobra ku potrzebnemu zbudowaniu, aby była przyjemna słuchającym. Proszę braterstwa, jeżeli mówi, że mowa z ust waszych nie wychodzi, to stawiamy sobie pytanie, czy mowa jest ku zbudowaniu? Myślę, że nie. Mowa nie jest ku zbudowaniu. A lub też braterstwo, z drugiej strony zastanawiamy się, jeżeli słowa przez nasze usta wychodzą, to również może być z jednej strony obmowa, a z drugiej strony może być pochlebstwo. I przypomnę takie zdanie, które powiedział wieszcz polski Adam Mickiewicz. Powiedział tak. Pochlebca i potwarca za zasługę ważą. Brzydź się więcej pochlebstwem, niżeli potwarzą. Taka jest w tym nauka. Pochlebstwo złych zatwardzi, a dobrych poszuka. Tak powiedział Adam Mickiewicz. Dlatego braterstwo, myślę, że słowa przez nas wypowiadane byłyby, przynosiły dużo błogosławieństwa, gdybyśmy pamiętali to, co często czytamy w postanowieniu porannym. Starać się będę, aby słowa były przyniosły wszystkim błogosławieństwo i służyły też zbudowaniu. I ktoś, czytałem kiedyś w prasie, tak było napisane braterstwo, że plotkowanie jest rzeczą, nad którą wszyscy ubolewamy, a jednak wszyscy się nią bawimy. Tak powiedział człowiek światowy, nie znający prawdy. Myślę, dla nas jest przestroga, jeżeli cokolwiek byśmy chcieli mówić, a nawet choćby to było prawdą, ale jakby to miało szkodzić innemu o jej ubliżeniu czy wyniesieniu ujmy jego charakteru, powinniśmy do tego, od tego być jak najdalej. Pamiętamy, że już wcześniej w zakonie było powiedziane, że nie będziesz chodził między ludem twoim jako obóżca. A apostoł święty Paweł takie, jakby można powiedzieć, mocne napomnienie daje, do czego przyrównał właśnie obmowę. 1 do Koryntian, 5 rozdział, 11 werset mówi tak. Lecz pisałem wam, abyście się nie mieszali, jeżeli kto między wami był bratem, albo przetecznikiem, albo obmówcą, albo pijanicą, albo zdziercą, żebyście z takowym nie jadali. Popatrzmy, braterstwo, na jakim poziomie postawiły nasze obmowy z brzydkimi nawet grzechami, które przez Słowo Boże tak wyraźnie są napiętnowane. Idźmy dalej. Psalmista mówi tak. Ani zelżywości kładzie na bliźniego swego. Zelżywość według słownika języka polskiego jest przetłumaczone hańba, samota, zniewaga. Nowy przekład mówi, ani obelgi rzuca na bliźniego swego. To też nasuwa nam się pytanie, ktoś powiedział, że jak to będąc w prawie, czy możemy na kogo drugiego, brata, siostrę, przyjaciela rzucać jakąś obelgę? Braterstwo, myślę, że możemy nie jakimiś tam słowami brzydkimi, oryginalnymi, którymi się posługują ludzie na co dzień, bo to jest nadal powinno być daleko od nas. Ale pamiętamy, co Pan nasz Jezus Chrystus powiedział. Kto by rzekł bratu swemu, racha, czy inaczej na polski i tłumaczy, pusta głowa albo człowiecze godny pogardy, a w tłumaczeniu Romaniuka Biblii oddał, że bezbożniku. To też stworzy, nawet takiego słowa można by użyć do kogoś. Ktoś z braci mi kiedyś powiedział, ale święty apostoł Paweł powiedział co? O głupi Galacjanie, że apostoł takiego słowa użył. Ale pytamy, Apostoł Święty Paweł takiego słowa mógł użyć, ale czy nam takiego słowa wolno jest używać? Jak powiedziane, że zelżywości nie kładzie na bliźniego swego. Proszę Państwa, myślę, że niekiedy słyszymy dziś takie słowa, jak ktoś używa określenia, że to tam są co? To tam są głupie panny. Tak, Biblia mówi braterstwo. Wiemy, że taka klasa miała być, ale proszę Państwa, czy wolno nam po imieniu na kogoś mówić? Myślę, że nie, tego nam jest nie wolno. I dlatego zelżywość w ten sposób można kłaść na bliźniego. Wiemy, że taka klasa istnieje, ale myślę, że nie wolno nam na kogo palce wskazywać. I dlatego, jak powiedziałem wcześniej, że jeżeli nawet byśmy mówili prawdę, a w celu szkodzenia drugiemu, to też tego nam nie wolno czynić. Następny warunek, który psalmista Dawid mówi tak. Przed którego oczyma wzgardzony jest niezbożnik. Nasuwa nam się pytanie, że którego oczyma wzgardzony jest niezbożnik. Wiemy, że w życiu nam nie wolno nikim wzgardzić, a mówi przed oczyma wzgardzony jest bezbożnik. Myślę, że często mówimy, zresztą powtarzamy to zdanie, że powinniśmy się, a nawet wskazane jest, brzydzić się grzechem, ale nie grzesznikiem. I dlatego braterstwo, myślę, że inne rozwiązania Słowa Bożego nam tłumaczą, co to znaczy wzgardzony. Braterstwo, mamy powiedziane o Panu naszym Jezusie Chrystusie, list świętego Pawła Apostoła do Hebrajczyków, 12 rozdział i werset 2 mówi tak. Podjął krzyż, wzgardziwszy sromotą. Inne tłumaczenia werset ten oddały, że nie zważał na pohańbienie. Biblia Warszawsko-Praska oddaje ten werset. Patrujmy się w Jezusa, który nas przywiódł do wiary, czyniąc ją coraz doskonalszą. On to, gdy przedkładano mu radość, wybrał śmierć krzyżową, nie zwracając wcale na jej hańbę. Czyli śmierć krzyżowa, jak wiemy przecież doskonale, była śmiercią haniebną. I dlatego zgardziwszy sromotę, czyli innym słowem powiedzieć, że nie zwraca na takiego, na to uwagi. I dlatego myślę, że człowiek, który czyni źle, dla nas no nie jest przykładem, ale nie mamy na niego zwracać naszej uwagi. Psalmista Dawid powiedział, że niezbożnemu rzekł słuszki do tego, że opowiadasz ustawy moje, przy słowa moje wiesz, że masz nienawiści i karność. I w związku tym, przez którego oczyma wzgardzony jest niezbożnik. Może zacytuję słowa, niedawno czytaliśmy w Mannie, mówi tak. Gdy nam złorzeczą, modlimy się za nich, gdy nas prześladują, znosimy. Pierwszy list do Koryntian, 4 rozdział, 12 i 13 werset. Jeżeli ktoś jest pilnym uczniem w szkole Chrystusowej, zauważy wkrótce, jak doskonałe prawo wolności, prawo Chrystusowe, rozpoznaje myśli i pragnienia serca. Pozna także, że nienawidząc grzech i niesprawiedliwość, nie można potępiać grzeszników pełniących zło, a jednocześnie posiadać w sercu doskonałą miłość Bożą. Jeżeli zauważymy, że z jakiej bądź przyczyny wyraża się w nas gorzkość lub nienawiść w stosunku do naszych nieprzyjaciół, to powinniśmy uczucia te zwalczać tak długo, aż odniesiemy zupełne zwycięstwo, żeby nie wyrodził się w nas coś przeciwnego nauce naszego Pana, który powiedział, miłujcie nieprzyjaciół wasze, módlcie się za tymi, którzy wam zło wyrządzają i prześladują was. I dlatego braterstwo, który na grzesznika nie zwraca uwagi, albo inaczej, grzesznik dla niego nie jest przykładem. Apostoł święty Paweł w liście do 2 Tymoteusza, rozdział 3 i 5 werset mówi, że którzy mają kształt pobożności, ale skutkuje się zapadli i takich się chroni. Czyli nie zwracaj na nich uwagi. Dalej mówi, ale tych, którzy się boją Pana, ma w uczciwości. Inne tłumaczenia oddają, a czci tych, którzy się boją Pana. Biblia 1000 oddaje, bojących się Pana szanujemy. A też pamiętamy słowa apostoła świętego Pawła, który powiedział: uczciwością jedni drugich uprzedzając. Czyli w okazji, inne tłumaczenie przetłumaczyły, w okazywaniu szacunku jedni drugich uprzedzajcie. Ma uczciwości tych, którzy się boją Pana, bratysko. Okazywanie szacunku dla naszych braci i sióstr. To nie znaczy, że mamy jedni drugim hołdować. Bratysko, nigdy się z tym nie zgodzę. Ja wiem, słyszałem nieraz takie określenie, ja to tak zaprzekwituję. A ten to tam jest lepszy niż jakiś brat albo siostra. To ja takiemu bratu mówię, to po co jesteś w prawdzie, jak jest ktoś lepszy niż jeżeli. Uważam, że choćby najniżej stojący brat i siostra dla mnie będzie lepszy niż jeżeli człowiek światowy. Tych, którzy się boją Pana, ma uczciwości, bratysko. Okazujmy szacunek jedni drugim. Pamiętam, że kiedyś takie trudności były na zebraniu, a brat umiera to tak skwitował, mówi: nie lekceważmy sobie bracia jedni drugich. Jedni drugich będziemy sobie lekceważyć, jest bardzo źle. I dlatego pamiętamy, jeżeli o tym mówimy, złota reguła nam mówi, że czyńcie dla drugich to, co byście chcieli, ażeby dla was czyniono. I dlatego myślę, że czyńmy takie szlachetne współzawodnictwo. Czyli tak jak pamiętamy, Księga Przypowieści Salomony mówi, że początek mądrości jest bojaźń pańska. A bojaźń pańska, czyli cześć, szacunek. Pokazujmy szacunek. I dlatego taka myśl, która znajduje się w czwartym tomie, a braterstwo na pewno tą myśl znają, na stronicy 787. Autor mówi tak: w tysiącleciu ludzie zaczną od tej lekcji. Bojaźń, cześć pańska jest początkiem mądrości. Od tego, mówię, ludzie będą musieli zacząć. I dlatego widzimy, braterstwo, jak to dziś w społeczeństwie wygląda, jeżeli jeden drugiego lekceważy. Oby między nami to nie istniało nigdy. Następnie mówi, który choć przysięże, szkodą swoją nie odmienia. Czyli prostym słowem byśmy odpowiedzieli, który dotrzymuje słowa. Który słowa. Czy dotrzymanie słowa jest to taka rzecz ważna, bracia i siostry? Ja myślę, że tak. Jeżeli Pismo Święte nam wyraźnie mówi, że człowiek ma być odbiciem podobieństwa Bożego, to myślę, że po części się to powinno objawiać w nas, że pamiętamy, cokolwiek Pan Bóg powiedział, to nigdy tego nie odmieniał. Aczkolwiek myślę, że daleko od tego wzoru jesteśmy, ale myślę jak najbliżej. Dlatego też kaznodzieja Salomon powiedział: gdy co poślubisz Bogu, nie umieszkiwaj Mu tego oddać. Starać się wykonywać nasze zobowiązania, choćby one dla nas były nie z korzyścią. Ludzie tego świata, myślę, że gdy zauważą, że cokolwiek dla nich jest niekorzystne, to są w stanie 10 razy to zmienić, prawda? Gdy widzi, że dla niego to będzie niekorzystne. Myślę, że ci, którzy jak cytowaliśmy na początku, że chcą należeć do tego przybytku pańskiego, to myślę, że nie tak powinno wyglądać nasze życie i postępowanie. I dlatego nie powinno u braci istnieć, że coś powiedzą, a potem zlekceważą i nie wykonają tego. Dalszy warunek mówi, który pieniędzy swych nie daje na lichwę. Co to znaczy pieniądze dawać na lichwę? W słownikach jest przetłumaczone: nadmierne wysokie procenta od pożyczanych pieniędzy, czyli inaczej określone słowem zdzierstwo. Jak to wytłumaczyć? Człowiek, który wykorzystuje sytuację, zapewnia sobie niewspółmierne wysokie korzyści. Tak jak to możemy powiedzieć, nasze banki dziś to praktykują. Nie korzysta z potrzeby lub też nieszczęścia drugiego człowieka. Pamiętamy, że w zakonie było zabronione brać od ubogiego lichwy. Pamiętamy te słowa, gdzie w Księgach Mojżeszowych czytamy: jeśli byś pieniędzy pożyczył ludowi memu, ubogiemu, który mieszka z tobą, nie będziesz mu jako lichwiarz, nie będziesz go obciążał lichwą. I tak wcześniej powiedziałem, że tacy są nazwani przez Słowo Boże zdziercy. Chciałem wspomnieć na myśl, którą bardzo pewnie dobrze znacie, znajduje się w 6 tomie, gdzie autor tam radził braciom i mówi tak: Jak w takiej sprawie postąpi, jeżeli brat od drugiego by chciał pożyczyć pieniądze, czy należy od tego procentować? Mówi, że gdyby brat od drugiego pożyczył pieniądze, a chciałby rozwinąć swój majątek, to jest właściwe, mówi, tak jak sprawa wygląda urzędowo. Ale gdy brat czy siostra znajduje się w potrzebie, w nieszczęściu, to myślę, że to jest zabronione przez naukę Słowa Bożego i nie myślę, że ktokolwiek z nas by miał takie sumienie, żeby tak postąpić. Ale to jest wyraźnie powiedziane, których pieniędzy swych nie daje na lichwę. I następnie braterstwo, warunek, który mówi tak, i daru przeciwko niewinnym nie przyjmuje. Biblia tysiąclecia tłumaczy, i nie da się przekupić przeciwko niewinnemu. Inne tłumaczenie jeszcze podaje, nie daje się przekupić, by ukarać niewinnego. Nie da się przekupić, ażeby ukarać niewinnego. Pamiętamy braterstwo w Piśmie Świętym, to taki, który został przekupiony przeciwko niewinnemu. No myślę, wyraźnie powiemy, że takim był Judasz. I pamiętamy, kiedy badamy broszurę Wielkanocy, to tam jest takie zdanie powiedziane, żebyśmy tak jak Judasz nie zdradzili Pana i Jego świętej prawdy. Czy też inaczej, bardzo pamiętamy, na którejś konwencji z braci wspominał sprawę Balama, który miał przeklinać Izraela za zakładę. I apostoł święty Piotr daje przestrogę, że pośród tych, którzy są Bogu na służbę poświęceni, to i taka klasa miała się wyłonić. Drugi list świętego Piotra, rozdział 2, werset 15. Którzy opuściwszy prostą drogę zbłądzili, naśladując Balama, który zapłatę niesprawiedliwości umiłował. A w liście Judy mamy powiedziane, za błędem Balaamowej zapłaty puścili się. I braterstwo, patrząc na ten psalm, tak jak powiedziałem, że można z niego rozwinąć kilka tematów, to prorok Boży psalmista Dawid stara się jakoby ten psalm ukoronować słowami i mówi tak. Kto to czyni, nie zachwieje się na wieki. Pamiętamy obietnicę Słowa Bożego psalmu 121 rozdziału, począwszy od pierwszego wersetu, mówi tak. Oczy moje podnoszę na góry, stąd by mi pomoc przyszła. Pomoc moja jest od Pana, który stworzył niebo i ziemię. Nie dopuści, aby się zachwiać miała noga Twoja, nie drzemie stróż Twój. Braterstwo, noga nie dopuści, aby się miała zachwiać noga Twoja. Rozszerzyłbym to jeszcze więcej, że nie tylko dotyczy każdego członka poszczególnie, ale myślę, że jeżeli poświęciliśmy się na służbę Panu i uważamy, że w tym czasie jeszcze na ziemi się znajduje klasa duch, prawda? Klasa duch, czyli ostatnie członki Kościoła. Dla tych członków jest zapewniona szczególna opieka. Tak jak mamy powiedziane, znają braterstwo to, co powiedziane było do naszej matki Ewy i tak dalej. Proszę braterstwo, reasumując nasze rozważania, słowa psalmisty Dawida dotyczą naszego czasu, w którym my żyjemy i na podstawie tych słów mamy możliwość przyjrzeć się naszemu życiu, cokolwiek nie domagamy, a myślę, że dopatrujemy się każdego dnia, że mamy w sobie słabości. Prośmy Pana, abyśmy je mogli się pozbywać, a również, żebyśmy naszym, jeżeli taki mamy przywilej, jednym drugim dopomagać i myślę, skoro tak będzie, Pan nam da hojne wejście do Jego Świętego Królestwa, czego z głębi serca pragnę, na testu tego życzę, na tym końcu.
Ludzie myślący to zadają sobie pytania, na które szukają też odpowiedzi. Co czynić w życiu, żeby być takim pewnym przyszłości. I ten psalm pokazuje, że mądry człowiek zadaje takie pytania i szuka na nie odpowiedzi. To jest psalm należący z gatunku do tego, że bardzo tutaj trudno znaleźć dowolną interpretację. Bardzo pokazuje precyzyjnie, w jaki sposób winno wyglądać życie człowieka, a w szczególności życie człowieka chrześcijanina. gdy przychodzi bogaty człowiek do Pana Jezusa i zadaje podobne pytanie, w podobnym duchu. Co mam czynić, aby otrzymać życie wieczne? Pan Jezus też daje bardzo proste rozwiązanie. I szukajmy takich w życiu nieraz, stawiajmy sobie pytania i szukajmy na nie odpowiedzi, które będą pozwalały nam zniwelować takie różne dylematy, które pozwolą iść tak dosyć pewnie w przyszłość, gdzie pozwoli nam Pan Bóg zamieszkać w Jego przybytku, w Jego namiotach, które są takimi wiecznymi rzeczami. Brata Tomka, w tej chwili poproszę, żeby się śpiewać.
Zaśpiewanie pieśni pod numerem 233. W bojaźni Bożej zawsze żyj. 233. Thank you.